Galeria Grupa Zamek i Awangarda jest to bardzo ważne miejsce i tutaj nie mogę pominąć szalenie ważnej osoby, czyli profesora Marcina Lachowskiego, który był pomysłodawcą i tak naprawdę inicjatorem zorganizowania tej galerii. Przez 4 lata myśleliśmy o tej galerii i myśleliśmy, w jaki sposób pokazać zamkowiczów, czyli artystów, którzy tworzyli Grupę Zamek. Natomiast dlaczego właśnie oni? To zadanie tak naprawdę było naszym obowiązkiem, ponieważ zamkowicz zawiązali się właśnie tutaj. To właśnie jeszcze czasa, kiedy muzeum nie było muzeum, mieścił się tu Dom Kultury. Oni dostali tutaj przestrzeń na pracownię artystyczną. To właśnie ta przestrzeń pozwoliła im na ten eksperyment artystyczny i wypracowanie własnej drogi interpretacji sztuki przez nich samych w zupełnie nowym języku. My jako kuratorzy stanęliśmy przed bardzo trudnym tak naprawdę zadaniem, ponieważ mieliśmy do dyspozycji galerie. Magazyny pękały w szwach, jak to w każdym muzeum. Natomiast w jaki sposób opowiedzieć ich historię? To był największy problem. Czy całą przestrzeń galerii poświęcić wyłącznie im? Czy jednak osadzić ich twórczość w różnych kontekstach? Bo z jednej strony każdy kurator czy kustosz muzeum ma ochotę taką wewnętrzną pokazać wszystkie zbiory. No to jest niemożliwe. Z drugiej strony, jeżeli już chcemy coś pokazać, jak to pokazać, aby ta sztuka była faktycznie jak najbardziej zrozumiała przez odbiorcę? I my zdecydowaliśmy się finalnie, dzięki też pomocy naszego architekta Michała Fronka, na przedstawienie twórczości Grupy Zamek, artystów tworzących Grupę Zamek w różnych kontekstach. Staraliśmy się też pokazać to w sposób architektoniczny, czyli to, co dzieje się w środku, czyli ta część galerii, która jest oddzielona tak naprawdę, jest wydzielona też tą czarną podłogą, to jest przestrzeń, w której prezentujemy faktycznie twórczość samych zamkowiczów. Natomiast to, co dzieje się tutaj, czyli w tej zewnętrznej płaszczyźnie, to są te konteksty, na których nam tak strasznie zależało, ponieważ okazuje się, że bez tych kontekstów trudno będzie nam zrozumieć twórczość zamkowiczów. Pierwszym kontekstem jest koloryzm. Młodzi tak naprawdę twórcy, pamiętajmy, że artyści, którzy tworzyli Grupę Zamek, tak naprawdę byli w większości amatorami. Oni byli związani z Instytutem Historii Sztuki na KUL-u, natomiast początkowo byli amatorami, nie byli uważani za pełnoprawnych artystów. Dopiero później, dzięki ich działalności twórczej, byli między innymi, tak jak Jan Ziemski, wpisywani poczet między innymi Związku Polskich Artystów Plastyku. Ale jak do tego doszło? Oni jako młodzi twórcy, którzy zaczęli się przeciwstawiać tak naprawdę ugruntowanej sztuce po wojnie, pamiętajmy, że to są lata 50., oni nie chcieli kontynuować tego, co tworzyli i czym szczycili się ówcześni akademicy. Mamy koloryzm, oni się chcieli przeciwstawić temu koloryzmowi, wprost mówili jakby, że oni nie chcą tworzyć tej sztuki przyjemnej, delikatnej, można powiedzieć, moim zdaniem też błędnie, że czysto dekoracyjnej. Oni pamiętają traumę wojny, oni pamiętają tą destrukcję, że ten świat zupełnie jest inny, nie ma tej radości z odzyskania niepodległości dwudziestolecia międzywojennego. Oni mają tą świeżą traumę wojny i ta sztuka musi przyjąć zupełnie inny charakter, przepracować wielokrotnie doświadczenia, które bezpośrednio też tyczyły ich. Dlatego ten koloryzm jest tu ważny, ale też nie wybraliśmy tutaj kolorystów znanych szerszej publiczności. Skupiliśmy się na kolorystach związanych właśnie ze środowiskiem lubelskim czy lubelszczyzny. Lublin, Kazimierz Dolny. Pamiętajmy, że Kazimierz Dolny zawsze był kolonią artystyczną i też zawsze skupiał bardzo mocno ważnych twórców. My zaprezentowaliśmy tutaj w postaci takich trzech tryptyków. Pracę Kononowicza, Zenona Kononowicza oraz Władysława Filipiaka. Zenon Kononowicz był artystą związkowym i to on między innymi lobbował przyjmowanie tych młodych twórców w poczet artystów już uznanych jakby w opinii. Mimo tego, że sam jakby był uwikłany w koloryzm, był kolorystą, dawał sobie pole eksperymentu twórczego. I z tą pracą konfrontujemy pracę Kantora, która jest czystym taszyzmem, czystym wyrazem emocji artysty, który za pośrednictwem struktury, materiału, jakim jest farba, wyraża swoją ekspresję. To właśnie Kononowicz tutaj w naszym lokalnym środowisku lobbuje jakby młodą twórczość i daje możliwość też wyrazu artystycznego tym młodym ludziom, ponieważ pamięta też siebie. Koloryzm też, gdy wchodził, musiał walczyć z akademikami, którzy oczywiście byli realistami i przeciwstawiali się takiemu sposobowi malarstwa. Natomiast właśnie Kantor był tym artystą, który przemycał do Polski zza żelaznej kurtyny, zza granicy, to, co działo się w Europie, głównie we Francji, we Włoszech, czyli ten bardzo mocny, ekspresyjny, taszystowski wyraz artystyczny. Drugim artystą jest Władysław Filipiak i tutaj również tryptyk. Mamy widok Kazimierza Dolnego, można powiedzieć portret miasta. Prace powstały w 1958 roku. To jest ten sam rok, ten sam widok, ale jak każda praca ewoluuje. Od najbardziej rozpoznawalnego widoku ujęcia Kazimierza Dolnego z Góry Trzech Krzyży, artysta prowadza jakby coraz mocniejsze uproszczenie tego widoku. Skupia się tutaj na związkach bryły i koloru, aż dochodzi do pewnego rodzaju zapisu artystycznego, zapisu tych migających form, które tworzą jakby widok tego miasta. I z tą pracą konfrontujemy pracę Henryka Starzewskiego, który znowu był bardzo ważny dla grupy Zamek w perspektywie już globalnej, ponieważ to ten artysta otworzył tak naprawdę członkom grupy Zamek wejście do artystycznej opinii już ogólnopolskiej. Lobbował ich m.in. w środowisku warszawskim i to dzięki niemu Zamkowicze wypłynęli m.in. na wystawie w Krzywym Kole. Drugim takim kontekstem wprowadzającym jest sztuka socrealistyczna. I tą sztukę pokazujemy na przykładzie dwóch tak naprawdę prac plus jednej pracy Jana Ziemskiego. I to jest jedyna praca, która jakby została wyrzucona z tego epicentrum tej galerii. Ponieważ artyści z jednej strony artystycznie przeciwstawiali się koloryzmowi, natomiast czyli nazywanych przez nich tym pięknoduchstwem. Natomiast z drugiej strony mieli sztukę socrealistyczną, czyli sztukę, która miała rolę służebną. Sztuka miała być w służbie państwa. Temu też się przeciwstawiali, to ich zupełnie nie interesowało. Natomiast Jan Ziemski bardzo miał krótki okres, gdzie podejmował tak naprawdę super socrealistyczny temat, jakim byli hutnicy w wielkiej fabryce, prawdopodobnie szkła bądź żelaza. Natomiast ta praca nie jest w konwencji socrealistycznej. Tam nie mamy tych robotników, bohaterów, herosów. To są zwykli pracujący ludzie, ale ujęci już w takiej surrealizująco-kubizującej bryle, formie. I to ta praca tak naprawdę zapoczątkowała jego pierwszy indywidualny okres twórczości, nazwany dzisiaj okresem kosmicznym. Zapraszam do epicentrum. Chodziło im przede wszystkim o to, aby pokazać czy zinterpretować trzeci wymiar, czyli pokazać, że praca, malarstwo nie musi być dwuwymiarowe. Z drugiej strony skupiali się wyłącznie na materii malarskiej. Gdy oglądamy pracę w galerii XIX czy XX wieku, prace są dwuwymiarowymi obiektami. Przedstawienie, które na nich jest, ma charakter pracy trójwymiarowej, ale to jest osiągnięte m.in. skrótem perspektywicznym, czy budowaniem głębi, ale malarsko. Tutaj Zamkowicze mówią, że materia jest tak samo ważna. Ta farba, którą widzimy m.in. na Unii Lubelskiej w głównej galerii naszego muzeum, jest nosinkiem tylko treści. U Zamkowiczów farba staje się nośnikiem sama w sobie i ona jest najważniejsza, dlatego ona wychodzi na pierwszy plan. Zarówno płótno, jak i farba są same w sobie dziełem sztuki i to była ta bardzo ważna zmiana. Natomiast wracając do rzeczy, która dla mnie jest w tej galerii najbardziej istotna, my mieliśmy problem też z pokazaniem, w jaki sposób zaprezentować odbiorcy twórczość artystów związanych z grupą Zamek. I tak naprawdę rozwiązania są najłatwiejsze i są zawsze pod nosem, tylko trzeba czasami schylić głowę. Odnaleźliśmy dokumentację artystyczną z 1972 roku, gdzie Włodzimierz Borowski, czyli jeden z głównych przedstawicieli artystycznej grupy Zamek, miał indywidualną wystawę w Galerii Sztuki Współczesnej w Warszawie i on nie chcąc być umuzealnionym artystą, pokazanym zwyczajnie, jego obrazy, nie chciał, aby jego obrazy po prostu wisiały na ścianie. Zaprezentował je wówczas na bardzo zbliżonej ścianie, dokładnie na takiej ściance ustawionej pod kątem i te właśnie trzy obiekty, które widzimy dzisiaj tutaj, czyli kompozycja z 56 roku, zdjęcie krzyża czy kompozycja z trójkątami, on jeszcze dodatkowo rotował względem własnych oś. One jeszcze były ruszone. No my ze względów konserwatorskich nie mogliśmy już tego zrobić, wiszą jednak wertykalnie i horyzontalnie, ale w sposób patchworkowy. Ale ta zmiana prezentacji była dla nas ważna. Wystawa, pole gry stało się pewnego rodzaju dla nas wyjściem, ponieważ my chcemy, aby każdy z odbiorców był tutaj czynnym uczestnikiem gry, ale nie dajemy gotowych rozwiązań. Nie jest to zwykła plansza Chińczyka. W zależności w jaki sposób będziecie podążać czy kluczyć po zakamarkach galerii, odnajdziecie tutaj zupełnie inne konteksty, zupełnie inne paralele, które łączą poszczególne prace. Z drugiej strony oczywiście nie chcieliśmy, aby wszystkie ściany wyglądały tak samo, dlatego wykorzystaliśmy również motyw kratownicy oraz nachylenia pod kątem. U Zamkowiczów był bardzo ważny ten ruch, nieustanna redefinicja struktury malarskiej, to poszukiwanie trzeciego wymiaru oraz ta żywa struktura materii. My chcieliśmy wprowadzić ten ruch również na tej galerii, dlatego każda ze ścian jest ruchoma. Wprowadziliśmy to zdynamizowanie przestrzeni za pomocą ustawienia tych przesianek. Nawet sufit i prace powieszone na suficie jakby mają podkreślać ten dynamizm, który był tak ważny i definiował sztukę Zamkowiczów. Natomiast wracając też do kraty, to wykorzystanie kraty ma też kilka motywów tutaj ukrytych. Z jednej strony chcieliśmy oddać jakby takie historyczne wiele lat spędzenia tych prac w magazynie, ponieważ prace Zamkowiczów wiele lat faktycznie na bardzo zbliżonych kratach spoczywały w magazynach i zostały z nich wyciągnięte, ale nie pozbawiliśmy ich wciąż tego charakteru spoczywania na kracie. Z drugiej strony krata daje nam pewnego rodzaju półprzezierność, półtransparentność i to właśnie dzięki tej kracie możemy z jednej strony zobaczyć coś, co normalnie na wystawach jest zawsze ukryte, czyli odwrocia obrazów, ich historię, ich prowinencję, jak i kiedy powstawały, na jakich wystawach były i o tym świadczą różne zapiski, które właśnie na odwrociach się pojawiały oraz naklejki z różnych wystaw czy z różnych muzeów, w których dane prace były. Z drugiej ze strony to właśnie ta półprzezierność była dla nas tutaj też ważna, ponieważ z jednej strony patrząc na przykład tutaj na pracę Zwolińskiego, który wychodził jako artysta amator, nie był związany ze szkołą artystyczną, możemy zobaczyć pracę artystów właśnie z tej wstęgi, która okala całą galerię, czyli z drugiej strony. Widzimy pracę artystów związanych z innymi środowiskami artystycznymi w Polsce, ale środowiskami artystycznymi i artystami, którzy byli związani z akademiami sztuki. Te prace Zwolińskiego na tle tych prac innych twórców awangardowych nie odbiegają niczym. Ci artyści mieli tą samą refleksję, dochodzili do tych podobnych rozwiązań i ich prace są równie dobre jak prace artystów, powiedzmy sobie kolokwialnie, profesjonalnych.